Pozwólcie, że zaczniemy dzisiejszy wieczór od fragmentu jednego z psalmów. Psalm 111 zaczyna się w ten sposób. Z całego serca wysławię Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana. Godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Pamiętnymi uczynił cuda swoje. Łaskawy i litościwy jest Pan. Taki psalm może jak każdy inny, ale myślę, że dzisiejszego wieczoru będziemy mogli doświadczyć czegoś, o czym ten psalm mówi, a mianowicie, że wielkie są dzieła Pana, że pamiętnymi uczynił cuda swoje i doświadczymy, wierzę również tego, że godne badania przez wszystkich. Ze swojego doświadczenia wiem, że mamy do czynienia z Bogiem, który nie tylko czynił cuda i wielkie rzeczy w Starym Testamencie, nie tylko czynił wielkie cuda i wielkie rzeczy w Nowym Testamencie, ale większość z was wie, że to jest Bóg, który dzisiaj jest żywym, dobrym Bogiem, który w taki sam sposób błogosławi ludzi, jest Bogiem przychylnym, który kocha każdego z nas, ma dobre myśli o nas. I myślę, że tego dzisiaj będziemy mogli doświadczyć. A gościmy szczególnego gościa, pastor Leszek Korzeniecki. Przywitajmy gorąco naszego gościa. Zapraszam. Który opowie nam swoje świadectwo, to będzie pierwsza część, a w drugiej części będziemy, jeśli będą osoby, które potrzebują modlitwy, czy zmagają się z trudnościami w swoim życiu, czy z chorobą w swoim życiu, jeśli będzie ktoś, kto będzie chciał takie modlitwy, to poświęcimy na to oddzielny czas, tuż po tym, kiedy usłyszymy świadectwo. Zapraszam serdecznie.
Witam gorąco. Jak zostałem przedstawiony, nazywam się Leszek Korzeniecki, rzeczą... Też zgodną z prawdą jest to, że obecnie jestem pastorem, co odkrywa pewne rzeczy dotyczące mnie jako osoby, ale ci z Państwa, którzy przyszli tutaj przyciągnięci reklamą mówiącą o tym, że jest to spotkanie z osobą, która kiedyś angażowała się w okultyzm, mają do czynienia naprawdę z tym, na co przyszli. Jestem osobą, która doświadczyła dwóch królestw, dwóch duchowych królestw. Jestem absolutnie pewien, że oba te królestwa są bardzo realne. Z jednej strony jestem osobą, która w przeszłości doświadczyła głębokiego opętania demonicznego. Z drugiej strony dzisiaj jestem osobą, która wypędza demony z ludzi, którzy są w takich problemach. Więc moje doświadczenie jest nieco szersze niż doświadczenie tylko opętanego człowieka, czy doświadczenie kogoś, kogo moglibyśmy nazwać egzorcystą w naszej polskiej kulturze. I chciałbym podzielić się swoimi subiektywnymi przeżyciami dotyczącymi doświadczenia tych obu królestw, po to, by pokazać, jak bardzo jest to realne. Oczywiście, tak jak mówię, to są moje subiektywne doświadczenia i odpowiadam za to, co przeżyłem i za to, jak to interpretuję. Nie chciałbym się szczególnie kłócić z ludźmi, którzy mają inny sposób na zinterpretowanie moich przeżyć, ale zachowuję dla siebie prawo do tego, by myśleć o tym, to, co myślę. Więc aby nie przedłużać wstępu, chciałbym zacząć od początku historii. Jestem osobą, która urodziła się jako trzecie z czwórki rodzeństwa w biedniej rodzinie, którą dodatkowo jeszcze dotknęła inflacja, wiele różnych mylnych decyzji podjęli moi rodzice, skutkiem czego okres, kiedy wzrastałem, był bardzo trudny dla mnie. Mój ojciec bardzo dużo pił, ja byłem dzieckiem bardzo wrażliwym, więc wyizolowałem się od rodziny i już w dzieciństwie zostało we mnie zaszczepione pragnienie poszukiwania czegoś więcej, czegoś głębiej. Byłem bardzo religijnym dzieckiem, potrafiłem całymi dniami modlić się, myśląc o tym, że to wpłynie w jakiś sposób na kondycję naszej rodziny. Niestety to się jednak nie stało w tamtym czasie. Więc mój wniosek był taki, że albo Boga nie ma i dlatego nie wysłuchał mojej modlitwy, albo jest i go to nie obchodzi. Więc jedna i druga opcja, niezależnie która z nich wtedy byłaby słuszna, wydawała mi się czymś, co pokazywało mi, że nie ma sensu szukać pomocy u Boga. W wieku 11 lat zatrzasnąłem za sobą drzwi kościoła katolickiego, do którego chodziłem. Niedługo później zacząłem przechodzić coraz poważniejsze dylematy. Jeśli dziecko wychowuje się bez takiego głębokiego poczucia wartości, miłości, znaczenia, tego wszystkiego, co rodzice powinni mu zapewnić we wczesnym dzieciństwie, pojawia się coś, co ja nazywam syndromem poparzonej duszy. Kiedy ktoś jest poparzony, jest gotów zrobić wszystko, by odczuć ulgę. Kiedy ktoś jest poparzony, nie zastanawia się, co byłoby teraz najmądrzejsze, ale zastanawia się, jak odnieść ulgę. I podobny mechanizm zaczął działać w moim życiu. Ogólnie rzecz biorąc, życie wydawało się pozbawione celu i sensu, więc zacząłem szukać rzeczy, które mogłyby chociaż przynieść mi jakąś ulgę. W wieku 13 lat zacząłem słuchać muzyki metalowej z racji, że do mojego wychowania było zastosowane dosyć swobodne podejście. Dosyć szybko zacząłem spędzać całe noce w lasach lub na jakichś imprezach. Szybko zacząłem pić, palić, eksperymentować z różnego rodzaju środkami psychotropowymi. W wieku 14 lat byłem już osobą uzależnioną. Byłem więc bardzo młody i zacząłem mieć coraz poważniejsze problemy. Od tego momentu moje życie z miesiąca na miesiąc, z roku na rok wyglądało coraz gorzej. Udało mi się skończyć 8-klasową podstawówkę wówczas, dlatego że dyrektorka tej szkoły przedstawiła na Radzie Pedagogicznej zwołanej specjalnie z mojego powodu taką mroczną wizję. Powiedziała: wyobraźcie sobie, on teraz nie przychodzi do szkoły, ze wszystkiego ma złe oceny, ale wyobraźcie sobie, że zostawimy go na następny rok, żeby powtarzał tą 8 klasę. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby on zaczął przychodzić do szkoły? Więc opowiedział mi później o tym jeden z uczestników tej rady pedagogicznej, ale wszyscy podjęli jednogłośnie to, że należy mnie przepuścić i w ten sposób pozbyć się problemu. Także kiedy byłem w 8 klasie, miałem już tak poważne problemy i byłem postrzegany jako osoba, która może być niebezpieczna i nieść dosyć poważne zgorszenie dla wszystkich, którzy się ze mną zetkną. Mijał czas, znalazłem się w szkole ponadpodstawowej, tak naprawdę nie chodziłem do tej szkoły, jakiś czas później wyrzucono mnie z niej. Cały czas byłem pijany, cały czas byłem naćpany, cały czas byłem na jakichś koncertach pankrokowych. I kiedy miałem 17 lat, musiałem spojrzeć prawdzie w oczy. Byłem po kilku latach ostrego ćpania i wiedziałem, że to, co mnie czeka, to śmierć. Zdawałem sobie sprawę z tego, że nie jestem w stanie uczyć się, bo naprawdę nie byłem w stanie się uczyć, będąc tak głęboko uzależnionym i mając tak gigantyczne zaległości, jakie miałem. Wiedziałem, że nie nadaję się do żadnej pracy. Mój stan zdrowia był przerażający. Jadłem raz dziennie. Dzisiaj wiem, że wyglądam jak okaz dbałości o zdrowie fizyczne, ale w tamtym czasie wyglądałem jak ofiara obozu koncentracyjnego i naprawdę miałem bardzo poważne problemy neurologiczne, problemy z trawieniem. W ogóle moje życie było jedną wielką ruiną. Zastanawiałem się, co będzie dalej. I szczerze oceniając swoją przyszłość, doszedłem do takiego wniosku, że jedyne, co mnie czeka w przyszłości, to to, że będę pasożytował na swojej rodzinie tak długo, jak tylko będzie w stanie wytrzymać moje nadwątlone ciało i prawdopodobnie któregoś dnia po prostu się zaćpam. Więc patrząc w swoją przyszłość, widziałem tylko to. Miałem 17 lat, byłem po 3 latach ćpania. I nie było ani jednej rzeczy, o której mógłbym optymistycznie myśleć, patrząc w swoją przyszłość. Moi znajomi, to był początek lat 90., opowiadali, że podobno za pomocą różnego rodzaju zjawisk ezoterycznych, za pomocą angażowania się w bioenergoterapię, medytację i tym podobne działania, można doświadczyć podobnych odlotów jak za pomocą narkotyków, przy czym jest to nieszkodliwe, a wręcz przeciwnie, może będzie nawet wiązało się z jakimiś pozytywnymi skutkami. Słyszałem takie historie wielokrotnie. To był początek lat 90., 91 rok. W tamtym czasie na co dzień w telewizji widzieliśmy pewnego Rosjanina, który Adin, to jednoznacznie się kojarzy dla wielu ludzi, którzy są w odpowiednim wieku. W tamtym okresie na każdym rogu można było spotkać bioenergoterapeutę. W tamtym okresie zaczęły ukazywać się nowe tytuły gazet poświęcone tematyce okultystycznej. W tamtym okresie, kiedy wchodziło się do księgarni, okazywało się, że 30% asortymentu każdej księgarni w naszym kraju to była literatura stricte okultystyczna. Więc był to taki czas, kiedy duchowość wydawała się, i ta duchowość okultystyczna, wydawała się być takim świeżym, niezwykłym odkryciem, za którym idą wszyscy. Któregoś dnia, myśląc o swoich problemach, zacząłem coraz bardziej uświadamiać sobie, że muszę znaleźć coś, dlaczego warto byłoby żyć. Coś, co by nadało mi poczucie sensu. Wiedziałem, że moim problemem nie jest tak bardzo ćpanie, jak brak powodu do tego, żeby żyć. Moi znajomi, kiedy mówili mi, powinieneś przestać ćpać, bo to ciebie zabije. Mówiłem, wiem to, rozumiem, że to mnie zabije, ale ja tak naprawdę nie muszę sobie uświadamiać tego, jak bardzo to jest szkodliwe, bo wam bym mógł powiedzieć, jak bardzo mi to szkodzi. Ale potrzebuję jakiegoś powodu, czegoś, co dałoby mi możliwość zaczepić się, skoncentrować na tym. Czegoś, z powodu czego mógłbym z tego chcieć wyjść. I tego nie znajdowałem, a szukałem tego naprawdę szczerze. Niektórzy myśleli, że jeśli się zakocham, próbowałem, przynajmniej raz na dwa tygodnie. To nie działało. Próbowałem wielu różnych sposobów i nic z tego, co miało stać się dla mnie motorem do wychodzenia ze stanu, w którym byłem, nie zadziałało. Byłem codziennie naćpany, stosowałem wiele różnych środków, piłem wywary z ziół, jadłem leki, wąchałem kleje, paliłem trawę. Wszystko, cokolwiek było w stanie doprowadzić do wysłania mnie w odmienne stany świadomości, było przeze mnie stosowane i bardzo często stosowałem kilka rzeczy naraz i wielokrotnie bywało tak, że byłem w ciągu jednego dnia ućpany w różnych częściach tego dnia czteroma różnymi środkami, a czasami kilkoma naraz. Więc było to czymś bardzo obciążającym dla mojego organizmu, dla mojej psychiki. W tamtym okresie, to był może koniec zimy, może wczesna wiosna 91 roku, miało miejsce takie wydarzenie, że umówiłem się na wspólne ćpanie z Johnem, starym hipisem z mojej okolicy, człowiekiem, który był trochę starszy ode mnie i prowadził identyczny styl życia jak ja, tylko zaczął trochę wcześniej. Jednak nie doszło do tego spotkania. Johnny wylądował w szpitalu psychiatrycznym. Kiedy wyszedł z niego, okazało się, że nie pamięta, kim był. Zresetował sobie pamięć. Jego mózg już nigdy nie wrócił do normalnego stanu. Dzisiaj jest jedną z obłąkanych osób snujących się po ulicach Węgorzewa. Ale dla mnie to, co stało się z Johnem, było ostatnim takim wyraźnym znakiem mówiącym, jaka przyszłość mnie czeka. Patrzyłem na Johnego i wiedziałem, że on zaczął zaledwie kilka lat wcześniej przede mną. I wiedziałem, że kiedy będę robił to samo, co robię, to samo, co robił Johnny, to na pewno nie znajdę się w lepszej sytuacji. Chciałem znaleźć coś, dlaczego byłoby warto żyć, ale nie znajdowałem tego. Zwróciłem się więc w kierunku duchowości. Którejś nocy wyszedłem z lasu. Bardzo często spędzałem całe noce w lesie. Którejś nocy wyszedłem z lasu i idąc do domu podjąłem decyzję, którą wyraziłem. Zacząłem mówić w powietrze, w przestrzeń, że chciałbym, aby te wszystkie moce, które stoją za jasnowidzami, wróżbitami, magami, tybetańskimi mnichami, wszystko to, co dzieje się w tym fascynującym świecie duchowości, aby to na mnie stąpiło. Nic się nie wydarzyło wtedy. Ale od tamtego momentu zacząłem odczuwać dziwną obecność, która pojawiała się przy mnie. Co jest ciekawe, dwóch moich kolegów, którzy byli pankowcami z mojej okolicy, oni byli ludźmi niećpającymi. Dużo pili, ale nie ćpali. Spędzałem z nimi bardzo dużo czasu i bardzo często zdarzało się, że w trakcie naszych spotkań zmieniała się całkowicie atmosfera. Tak irracjonalnie, bez jakiegoś powodu. Później przyznaliśmy się przed sobą, że dosyć często odczuwamy jakąś dziwną obecność, która nam towarzyszy. I zwykle odczuwaliśmy to w jednym momencie. To pojawiało się w jednym momencie. Nie rozumieliśmy, co to jest. Po kilku tygodniach od czasu, kiedy to się zaczęło, był u mnie Pietruch, najbliższy mój przyjaciel z tamtego okresu. Toczyła się u mnie dosyć taka bardzo rock'n'rollowa impreza. Wielu ludzi siedziało przy ognisku, pijąc, ćpając, robiąc różne rzeczy. Pietruch też był na tym ognisku, ale tej nocy nie uczestniczył w żadnej formie zabawy. Był zupełnie trzeźwy, siedział patrząc w ogień i było widać, że jest bardzo zdołowany. Zastanawiałem się, co się stało, ale sam byłem ledwo przytomny. I w którymś momencie Pietruch wstał i postanowił iść do domu. Ja wstałem i pomyślałem, że jako jego przyjaciel powinienem mu towarzyszyć. Chociaż tyle mogę zrobić, bo nie jestem w stanie poprawić mu humoru, ale chcę, żeby wiedział, że jestem z nim. Okazało się, że pokłócił się z dziewczyną i stąd jego nastrój. Oczywiście wina była po stronie dziewczyny, jak zawsze. Ale kiedy szliśmy, wydarzyło się coś zdumiewającego. Coś, co przerastało wszelkie moje halucynacje narkotyczne. Aczkolwiek w tamtym momencie, kiedy to się działo, miałem to za jedną z takich narkotycznych halucynacji. Halucynacje zaczęły nakładać mi się na rzeczywistość. Zobaczyłem, że na drodze otwiera się przed nami brama. Kiedy wszedłem przez tą bramę, pół roślina, pół wąż zaczęło do mnie mówić. Nie podobało mi się, co do mnie mówiła ta istota i traktowałem to za halucynację, więc pomyślałem, że mogę to zignorować. Ale rozejrzałem się i zobaczyłem, że stoję w bardzo dziwnym ogrodzie. Wszystko wydawało się mieć znaczenie. Przyjrzałem się temu wszystkiemu i postanowiłem wyjść stamtąd. Chwilę później zaczęły się dziać kolejne rzeczy. To jest zbyt rozległe, aby opowiedzieć o wszystkich tych wydarzeniach, ale odczułem, że moja ręka zrobiła się cięższa, jakbym coś w niej miał. Podniosłem rękę i widziałem, że trzymam chustę, w której jest zawinięta, ścięta głowa, z której krew kapała mi na buty. Pomyślałem, zwariowałem. Pierwsza moja myśl wtedy była taka, że zwariowałem, że tak bardzo przegiąłem z ćpaniem, że nie jestem, że mój mózg już odmówił posłuszeństwa. Zatrzymałem się i powiedziałem, Pietruch, sorry, nie pójdę dalej, idź do domu. Ja czuję, że tracę rozum. Wróciłem do domu. Kiedy szedłem te kilkaset metrów, może kilometr, który odeszłem od domu, miałem bardzo nieprzyjemne halucynacje. Wydawało mi się, że drzewa, na które patrzę, że krwawią, że są poranione, a z ich ran wypływa krew. Wszystko to, cały świat, który widziałem dookoła, stopił się z taką upiorną halucynacją. To wszystko było bardzo trudne. Kiedy wróciłem do domu, postanowiłem, że nie będę pił, nie będę ćpał, będę siedział w łóżku tak długo, aż mi to przejdzie. Mijały kolejne dni. To było okropne. Wydawało się, że łóżko, na którym leżę, jest zwierzęciem, które oddycha, a ja na brzuchu tego zwierzęcia unoszę się i opadam za każdym jego oddechem. Wstrzymywałem oddech, żeby sprawdzić, czy to czasem nie mój własny oddech powoduje, ale rytm tego się nie zmieniał. Słyszałem głosy w ścianach, inne rzeczy się działy, doszedłem do wniosku, że doprowadziłem się do schizofrenii w wyniku uszkodzeń mózgu spowodowanych ćpaniem. Zastanawiałem się, jak długo powinienem czekać, żeby być pewnym tego. Przyszedł do mnie Pietruch. Minęło kilka dni, może kilkanaście dni od momentu, kiedy się rozstaliśmy. Kiedy przyszedł do mnie Pietruch, stanął w moim pokoju, zobaczyłem jego twarz i wiedziałem, że wydarzyło się coś tragicznego. Usiadł przy moim łóżku i powiedział, Korzeń, jesteś pierwszą osobą, której to powiem. Nikomu o tym nie mówiłem, nie wiem, co mam z tym zrobić, ale zwariowałem. To mnie zaciekawiło. Spytałem, dlaczego tak myśli. Powiedział, od tego wieczoru, kiedy się rozstaliśmy, mam nieustanne halucynacje. I zaczął opowiadać o tych halucynacjach i one były identyczne jak moje. Więc pomyślałem sobie, jak to możliwe, żeby coś takiego przydarzyło się dwóm ludziom naraz. Ale Pietruch powiedział coś jeszcze. Powiedział, wiesz, Harnaś, to był trzeci z nas, taki, byliśmy taką bardzo bliską, bardzo blisko się przyjaźniliśmy. Powiedział, z Harnasiem dzieje się to samo, co z nami. Więc to mnie zaintrygowało. Pomyślałem sobie, może jednak to, co dzieje się w mojej głowie, nie jest wynikiem przećpania, tylko jest spowodowane czymś innym. Rozmawialiśmy o tym z Pietruchem i doszliśmy do wniosku, że to z pewnością ta dziwna obecność, która się pojawiała w naszym towarzystwie, namieszała nam w głowie. Pietruch zapytał, jak można to rozwiązać. Nie wiedziałem, ale jakiś czas wcześniej słuchałem programu w radiu, w którym dziennikarka wyciągnęła z pewnej wróżki stwierdzenie, że za pomocą kart Tarota można odganiać złe moce, jeśli na człowieka wpłynęły. Nie wszystko, co można usłyszeć w publicznych mediach, jest prawdą. Ja w każdym razie to powtórzyłem. Pietruch powiedział, ja mam Tarota w domu. Nie wiedziałem, co to jest tarot, ale poszliśmy. Stała się rzecz zdumiewająca. Kiedy dotknąłem tarota, w tym momencie cały ten stan, w którym byłem od, myślę, kilkunastu dni, opuścił mnie.
Pietrucha też to opuściło. I jak się okazało, mimo że Harnaś znowu nie był z nami, dokładnie tego wieczoru, dokładnie w tym momencie również jego ten stan opuścił. Pietruch patrzył na mnie z błogim uśmiechem na twarzy, z wdzięcznością w oczach i powiedział: Korzeń, co ja bym zrobił bez ciebie? Gdybyś ty tego nie powiedział, gdybyśmy nie wyciągnęli tych kart z mojej szafy, gdyby nie to wszystko, to nie wiadomo, jak długo by to trwało. Spytałem Pietrucha, czy mogę zabrać ze sobą te karty. Pozwolił mi na to i stała się jedna z kolejnych zdumiewających rzeczy. Kiedy byłem w domu, położyłem przed sobą pierwszą kartę, kartę głupca. Kiedy patrzyłem na nią, w moim umyśle odpalił się pewien proces, który przypominał ze wszystkiego tego, co znam najbardziej, proces przypominania sobie czegoś. Więc zacząłem sobie przypominać znaczenie tej karty, jednocześnie wiedząc, że nigdy nie znałem znaczenia tej karty i nie mogę sobie go przypomnieć, bo ono nigdy wcześniej nie miało miejsca w mojej głowie. Ale im dłużej patrzyłem w tą kartę, tym bardziej sobie przypominałem. Następna, następna, następna i tak do 78 karty. Przy każdej karcie ten sam proces pojawiał się w mojej głowie. Byłem bardzo zaintrygowany. Pobiegłem do Pietrucha następnego dnia. Spytałem, czy ma książkę ze znaczeniami tych kart. Powiedział, że ma. Kiedy już miałem tą książkę i zacząłem ją czytać, okazało się, że to, co się pojawiło w mojej głowie i to, co istnieje w trwającej nie wiadomo ile tysięcy lat tradycji Tarota, to ze sobą się zgadza. Byłem zafascynowany. Miałem poczucie, że dotknąłem czegoś realnego i rzeczywistego w świecie duchowym. Zacząłem gromadzić wszelkie książki z astrologii, chiromancji, z wszelkich dziedzin okultystycznych. Wszystko, co wpadło mi w ręce, pochłaniałem to całymi dniami siedząc nad tymi książkami, całymi dniami siedząc nad kartami Tarota. To rozpaliło moją pasję do tego stopnia, że faktycznie odstawienie ćpania było bardzo proste. To nie znaczy, że mój nauk się skończył, ale o ile wcześniej byłem często pod wpływem 3-4 różnych środków dziennie, o tyle teraz stało się tak, że dosyć często paliłem trawę, ale żeby się porządniej ućpać, to pozwalałem sobie na to raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Później okazało się, że w ogóle ani trawa, ani alkohol nie są mi potrzebne. Raz w tygodniu miałem czas na to, żeby się porządnie zresetować. I cały czas, kiedy byłem trzeźwy, miałem pragnienie, by pójść się naćpać, ale potrafiłem się ograniczyć. Wcześniej było to niewykonalne. Dzięki takiej zmianie w moim życiu szybko trochę przytyłem, przestałem wyglądać jak ofiara obozu koncentracyjnego. Może nie aż tak bardzo przytyłem jak teraz, ale w tamtym czasie naprawdę było widać poprawę w moim zdrowiu. Pomyślałem sobie, że pójdę do szkoły. Z poprzedniej mnie wyrzucono, ale pomyślałem, że pójdę do szkoły. Poszedłem do szkoły i okazało się, że radzę sobie bardzo dobrze, jako jedna z lepiej radzących sobie osób w szkole. Wszystko, czegokolwiek się dotknąłem od momentu, kiedy weszłem w tą rzeczywistość okultystyczną, wydawało się być bardzo pozytywne i osoba patrząca na mnie z boku mogłaby pomyśleć, odkąd zajął się tym, jego życie się naprawiło. Faktycznie tak to wyglądało i tak to oceniałem. Pomyślałem, że w końcu znalazłem coś, dlaczego warto żyć. Poza tym wszystkim, o czym mówię, działy się pewne rzeczy, które są zbyt złożone, aby móc o nich opowiedzieć w kilku słowach. Ale w tamtym czasie wielokrotnie zdarzało mi się wychodzić z ciała. Wielokrotnie byłem poza ciałem i wielokrotnie znajdowałem się w obecności ducha, który uczył mnie jasnowidzenia. Później eksperymentowałem z tym i okazywało się, że jest to coś bardzo prawdziwego. Ludzie wokół mnie zaczęli się tym interesować, bo widzieli wcześniej skończonego ćpuna, którego los był przesądzony, a teraz ten sam człowiek wygląda dużo inaczej, dużo lepiej. Na początku lat 90. ludzie rozpoczynali biznesy. I w tamtym okresie też wielu z tych ludzi nie wiedziało, jak te biznesy robić. Więc wielu zwracało się do takich osób jak ja i chcieli uzyskać jakąś poradę. Z racji, że to, co mówiłem tym ludziom, było bardzo sprawdzało się w ich życiu, polecali mnie następnym. Nie pobierałem opłat, nigdy w życiu nie wziąłem od nikogo złotówki za swoje usługi okultystyczne, że tak to ujmę. Ale ja to traktowałem jako możliwość ćwiczenia i rozwijania się w czymś, co uważałem za słuszne. Do pewnego momentu miałem poczucie, że jestem Kolumbem świata duchowego, że odkryłem coś, co powinni wszyscy znać i wiedzieć. Zacząłem robić notatki, Dlatego, że pomyślałem sobie, że kiedy już to wszystko dokładnie zbadam, powinienem podzielić się tymi informacjami z całym światem. Jednak z biegiem czasu też w mojej głowie zaczęły rodzić się wątpliwości. Mój światopogląd zaczął się zmieniać. Wcześniej na pewno nie byłem człowiekiem kierującym się wysokimi zasadami moralnymi, ale w moim myśleniu wcześniej istniało poczucie tego, że istnieje coś takiego jak dobro i zło, że są rzeczy właściwe i niewłaściwe, że rzeczy niewłaściwe powinny być karane, a rzeczy właściwe nagradzane. Mimo że byłem osobą reprezentującą sobą dość nieodpowiedzialny styl życia wcześniej, to jednak pewne zasady i pewne wartości we mnie istniały. Nigdy nie, nawet w najgorszych swoich momentach, nigdy nikogo bym nie okradł, nigdy nie chciałbym nikogo skrzywdzić świadomie. Byłem osobą zwyrodniałą, bardzo hedonistyczną, bardzo zapatrzoną w swoją własną zmysłowość. Ale kiedyś krzywdzenie innych ludzi uważałem za zło, od którego trzeba uciekać. Uważałem się za anarchopacyfistę. Wierzyłem w to, że każdy człowiek powinien mieć wolność i wszyscy ludzie powinni dbać o to, by nie krzywdzić siebie nawzajem. Jednak w czasie, kiedy zająłem się okultyzmem, mój światopogląd się zaczął zmieniać. Wiara w zło i dobro zaczęła się zacierać. Zacząłem patrzeć, w którą stronę idzie mój nowy światopogląd, z którym musiałem albo zgodzić się bez reszty, albo go odrzucić. I ten nowy światopogląd podpowiadał mi, że istnieje coś takiego jak przeznaczenie. Że wszystko, cokolwiek dzieje się w życiu ludzi, zostało z góry zaprojektowane w jakimś wyższym planie, który jest powiązany z kosmosem i można to rozpoznać w gwiazdach, jest powiązany ze światem biologicznym i dzięki temu można to rozpoznać za pomocą chiromancji w liniach papilarnych, jest powiązany z energią otaczającą nas, więc dzięki temu można, zaglądając w karty Tarota, zobaczyć, co dzieje się w życiu danej osoby. Zacząłem wierzyć w coś takiego jak przeznaczenie. Z góry postanowiony los człowieka, który został zaprojektowany gdzieś w wyższych instancjach. Więc kiedy zacząłem w to wierzyć, doszedłem do pewnych konsekwencji związanych z tym myśleniem. Nie mówię o tym, że uwierzyłem w to bez reszty, ale zacząłem coraz mocniej wchodzić w tą rzeczywistość. Wtedy też pomyślałem sobie, że jeśli zgodzę się z tym, to tak naprawdę to wyeliminuje jakiekolwiek poczucie dobra i zła w moim życiu. Jedyne, co będzie istniało, to rzeczywistość. Rzeczywistość, która jest nieuchronna. Rzeczywistość, z którą trzeba się pogodzić. Widziałem w świecie wiele niesprawiedliwości i pomyślałem sobie, jeśli przyjmę ten sposób myślenia, to jeśli w przyszłości ktoś mi pokaże jakiegoś pedofila, który właśnie zgwałcił, brutalnie zamordował dziecko, to będę mógł powiedzieć niczym hinduski guru. Nie ma w tym ani zła, ani dobra. Taka była ich karma. Takie było przeznaczenie. Ani jedno, ani drugie nie mogło tego uniknąć. Nie ma kogo tu karać, nie ma kogo nagradzać. To wszystko zostało zaplanowane z góry. Jedyne, co możemy zrobić z rzeczywistością, to się z nią pogodzić. Więc pomyślałem sobie, nie chcę takiego nowego światopoglądu. Nie chcę takiego nowego sposobu myślenia. Mój poprzedni sposób myślenia wydawał się bardzo naiwny i posiadał wiele braków. Ale ten nowy sposób myślenia wydawał się być jeszcze gorszy od poprzedniego. Któregoś dnia przyszła do mnie pewna bardzo atrakcyjna, bardzo lubiana przeze mnie blondynka. Kończyła wtedy liceum, no nie kończyła, była w zasadzie na początku czwartej klasy liceum, ale kiedy znalazła się u mnie, chciała, abym rozłożył jej karty Tarota i abym powiedział jej, jakie studia powinna sobie zaplanować i w jakim mieście. Takie naiwne pytania maturzystki, na której ja chciałem zrobić dobre wrażenie. Więc kiedy rozłożyłem jej karty Tarota, weszłem w hipnotyczny stan i nie patrząc na to, co działo się na stole, ani nie patrząc na nią z zupełnie zamglonym obrazem, zacząłem mówić do niej, przysłuchując się temu, co mówię. Więc powiedziałem do niej, nie pójdziesz na studia. Za 3 miesiące zajdziesz w ciążę, a człowiek, z którym będziesz w ciąży, nie będzie przyznawał się do tego, że to jest jego dziecko, więc będziesz miała problemy, to będzie trwało znowu kolejnych 6 miesięcy, ale później on zmieni podejście do ciebie, koniec końców pobierzecie się, będziesz miała córkę. Zacząłem mówić do niej o tym, tak swoją drogą to wszystko się wypełniło, jej córka teraz jest dorosła. I kiedy mówiłem to, pomyślałem sobie, że na pewno nie zrobię na niej dobrego wrażenia, mówiąc takie rzeczy. Więc otworzyłem oczy i chciałem spojrzeć w jej twarz, żeby sprawdzić jej reakcję, ale to, co zobaczyłem na twarzy, było dużo gorsze niż to, czego się spodziewałem. Zobaczyłem przerażenie tak wielkie, że wcześniej nie byłbym w stanie sobie wyobrazić, że ktoś jest w stanie zrobić taką minę. To była ładna blondynka, ale miała na twarzy tak wielkie przerażenie. Patrzyła w jedno miejsce stołu. Spojrzałem w to miejsce. Tam leżała 10 mieczy, jedna z kart. W tarocie marsylskim jest to karta, na której znajduje się wizerunek ryby przebitej 10 mieczami. Kiedy spojrzałem na tą kartę, widziałem, że z ran tej ryby wypływa krew i nie jest to tylko narysowane. Patrzyłem na Ankę, patrzyłem na tą kartę i widziałem, że dzieje się coś dziwnego. Próbowałem ją uspokoić. Powiedziałem jej, spytałem ją, dlaczego jest tak przerażona. Ona powiedziała, jak to, ty tego nie widzisz, co się dzieje na stole? Ja mówię, widzę, ale prawdopodobnie ty masz halucynacje, ja mam halucynacje, nie wiem, czy widzimy to samo. Ona mówi, no chodzi o to, co się dzieje na karcie. Ja mówię, na tej z rybami? Tak, na tej z rybami. Krew wypływa z tych ran. Ja mówię, tak, też to widzę. Ona mówi, co ja mam zrobić? Co się dzieje? Ona przyszła, by jej powróżyć z kart i w trakcie, kiedy słyszała niezbyt optymistyczne rzeczy dotyczące swojej przyszłości, dziwne zjawisko zaczęło mieć miejsce. Próbowałem ją uspokoić, zgarnąłem te karty, zostawiłem na stole tylko tą, na której była krew. Powiedziałem, nie przejmuj się, tak się dzieje za każdym razem. To nie była prawda. Myślałem, że jakoś w ten sposób ją uspokoję, bo pomyśli sobie, że przynajmniej ja wiem, z czym mam do czynienia i że to nie jest żaden problem. Nie uspokoiłem jej. Zrobiła się jeszcze bardziej przerażona, a ja tak naprawdę też nie potrafiłem odnaleźć się w tej sytuacji. Widziałem coś takiego pierwszy raz w życiu. Koniec końców schowałem tą kartę do talii. Wziąłem Ankę i zacząłem z nią iść do niej do domu. Była tak przerażona, że trzymając się mego ramienia, zostawiła siniaki po każdym ze swoich 10 palców na moim ramieniu. Kiedy doszedłem do niej do domu, otworzyłem drzwi, wepchnąłem ją do mieszkania i wracając, zacząłem uświadamiać sobie pewną rzecz, że służę czemuś, nie wiem czemu, wykonuję czyjąś wolę, ale nie wiem do końca, co to jest, dokąd to zmierza i jakie to ma cele. Zacząłem zadawać sobie pytania, komu służę. To było dla mnie dosyć trudne, ale pomyślałem sobie, nie chcę, aby to dłużej trwało. Postanowiłem, że zawieszę swoje działania związane z okultyzmem na jakieś 3 miesiące, bo muszę to wszystko przemyśleć. I kiedy przemyślę, to wrócę do tego, mając dojrzalsze, bardziej poukładane podejście do tego. Pomyślałem, w tym momencie to mnie przerasta. Ten nowy światopogląd, który rodził się w mojej głowie, był czymś, co nie pasowało do mnie. Wydarzenia, które działy się tak intensywnie i były tak zaskakujące, były też czymś, co przerastało to, co mogłem zrozumieć. Chciałem się wycofać i zdystansować po to, by móc wrócić do tego na nowo. Tego wieczoru, kiedy doszedłem do domu, spakowałem każdą swoją książkę, spakowałem talię tarota, spakowałem wahadełka, wszystkie inne akcesoria okultystyczne, które miałem w domu. Wszystko wrzuciłem do wielkiej szuflady, zamknąłem i myślałem, że otworzę tą szufladę po 3 miesiącach i wtedy będę mógł zająć się tym w sposób o wiele bardziej poukładany. Jednak to, co zrobiłem, zostało potraktowane przez ducha, który mnie prowadził, jako zdrada. Tej nocy zostałem zaatakowany. Tej nocy przeżyłem niewyobrażalne udręczenie w stosunku do którego to, co przechodziłem kilka miesięcy wcześniej, było niczym. Demony zaczęły się nade mną znęcać. Wtedy nie nazywałbym ich demonami, Ale mój duchowy nauczyciel zaczął się nade mną znęcać i odkrył zupełnie inną twarz. Dzisiaj żyjemy w takiej epoce, gdzie kręci się dużo horrorów. Nie oglądam tego, nie są ciekawe. Ale z tych horrorów, które oglądałem, tak naprawdę to wszystko to są dosyć bajkowe i baśniowe opowieści w stosunku do tego, co przeżywa się w momencie, gdy ma się do czynienia z istotą, która nie próbuje zrobić czegoś na zewnątrz, wydając, nie wiem, dziwne dźwięki, ale z istotą, która siedzi we wnętrzu twojego ciała i ma do czynienia z każdym zakończeniem nerwowym w twoim ciele, jest w stanie wysłać dowolny sygnał bólu, dowolny sygnał udręczenia. Z istotą, która siedzi w twoim umyśle, jest w stanie zaprojektować obrazy, jest w stanie sprawić, że to wszystko, co zabolałoby ciebie najbardziej, zacznie odtwarzać się w twoim wnętrzu jak zacięta płyta. Przeżywałem tak niewyobrażalne udręczenie, że po kilku tygodniach takich codziennych ataków doszedłem do wniosku, że nie chcę żyć. Że jedyne, co, nad czym muszę popracować, to to, jak popełnić samobójstwo, by wyglądało ono na wypadek, by moja matka się nie obwiniała. Z trudem wychodziło jej wychowanie czwórki dzieci u boku męża alkoholika. I teraz pomyślałem sobie, że jeśli ja jeszcze dobiję ją takim wydarzeniem, to nie zniesie tego. Więc zastanawiałem się, co z tym zrobić. Zastanawiałem się, czy śmierć naprawdę to rozwiąże. Zastanawiałem się nad wieloma rzeczami. Tak naprawdę w tamtym okresie, gdyby ktoś mi powiedział, że zwariowałem, powiedziałbym, no nic ta informacja dla mnie nie zmienia, moje życie jest nie do zniesienia, nie chcę go kontynuować. Gdyby ktoś mi powiedział, jesteś opętany, to też by nic dla mnie nie zmieniało. Nie definiowałem tego, co się ze mną działo. Tak naprawdę widziałem, że znalazłem się w miejscu, w którym nie jestem w stanie już dłużej wytrzymać swojego życia. Często przesiadywałem na cmentarzach i siedząc na różnych nagrobkach zastanawiałem się, jak to jest, kiedy człowiek jest martwy. I marzyłem o tym, żeby śmierć wyglądała w taki sposób, jak gasnące światła w bloku, kiedy patrzy się na niego późno w nocy. Że przestaje się czuć, przestaje się myśleć, przestaje się być świadomym i zapada się w całkowitą ciemność. Marzyłem, że śmierć to jest spokój, w którym się już nic nie czuje. Z drugiej strony miałem obawę, że może po drugiej stronie rzeczywistości czeka mnie coś, o czym nie mam zielonego pojęcia. Któregoś dnia przyszło mi do głowy, żeby się pomodlić. Chrześcijaństwo było dla mnie spalone całkowicie. To, co myślałem o chrześcijaństwie w tamtym czasie, kojarzyło mi się ze stosami świętej inkwizycji. I myślałem, że chrześcijaństwo było jakąś dziwną religią wymyśloną przez grupę Żydów, a później rozwiniętą i spopularyzowaną przez średniowiecznych władców europejskich, tylko dlatego, że potrzebowali mieć jakąś ideę wyższą, z powodu której mogliby zachęcać innych i zmuszać innych do poddaństwa w stosunku do siebie lub do popełniania zbrodni w imię tych idei. Historia średniowiecznego chrześcijaństwa, pseudochrześcijaństwa jest pełna najohydniejszych zbrodni, aktów ludobójstwa i często towarzyszyła temu informacja, że robi się to w imię Boga. Powiązując to z Chrystusem, który mówił, że powinniśmy kochać nieprzyjaciół swoich, co kompletnie dla mnie nie pasowało do siebie. Nie wierzyłem w chrześcijaństwo, ale pomyślałem, że chciałbym się pomodlić i zastanawiałem się, czy jakiś Bóg, o którym wiem, może istnieć naprawdę i może być zainteresowany pomocą dla mnie. Więc pomyślałem, że jedynym Bogiem, który prawdopodobnie naprawdę istnieje i który, jeśli istnieje, to z całą pewnością jest przeciwny temu, co przechodzę, może być Bóg Żydów. W tamtym okresie na szczęście nie wiedziałem, że Bóg Żydów i chrześcijan to ten sam Bóg. Więc postanowiłem pomodlić się do Boga Żydów. Wiązało się to z bardzo dużym wysiłkiem. Powiedziałem, Boże Żydów, jeżeli istniejesz, jeżeli obchodzę Cię, to proszę Cię, objaw mi się i pomóż. Skutkiem tej modlitwy wydarzyła się rzecz, która przyniosła mi realną pomoc. Jedna dziewczyna, kiedy sprzątała u siebie w pokoju, ile razy spojrzała na półkę, tyle razy wydawało się jej, że jedna z książek się zachowuje w sposób nienaturalny, jak gdyby pulsowała na tej półce. Więc było to tak dziwne i intrygujące dla niej, że podeszła do tej książki, wyciągnęła ją z półki, otworzyła na przypadkowym miejscu i jej oczy padły na werset, gdzie było napisane: udziałem wszystkich czarowników będzie jezioro ogniste, to jest śmierć druga, jest to fragment z Księgi Apokalipsy. I kiedy przeczytała to, pomyślała sobie, że ja muszę tą książkę jak najszybciej przeczytać. Przyjechała więc do mnie i opowiedziała o całym wydarzeniu, podała mi tą książkę z prośbą, bym zaczął ją czytać. Kiedy zobaczyłem, że to jest Nowy Testament, nie miałem ochoty. Jednak, kiedy zacząłem go czytać, stało się coś bardzo dziwnego. Nie zrozumiałem nic z tego, co czytałem. Trudno by mi było powiedzieć, że wierzyłem w to, co czytałem. Ale stała się pewna rzecz, której nie mogłem zignorować. Kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, odczułem ulgę. W tamtym okresie często czytałem różne rzeczy i nigdy czytanie nie przynosiło mi ukojenia i poczucia ulgi. Byłem głęboko udręczony przez demony w tamtym czasie i kiedy czytałem Nowy Testament, było to jak dostanie się pod parasol podczas ulewnego, zimnego deszczu. Czułem ulgę. To nie zmieniało wszystkiego. Ale jeżeli ktoś ma poparzoną rękę i włoży ją pod kran z zimną wodą, czuję ulgę. Tak samo było ze mną. Czułem się lepiej, kiedy czytałem Nowy Testament. Nie wierzyłem w niego. Nie rozumiałem, co mówi. Ale chciałem doświadczyć ulgi. I to było powodem, dla którego zacząłem sięgać po ten Nowy Testament i praktycznie nie wypuszczałem go z rąk przez kolejne tygodnie. Po jakimś czasie zrozumiałem, że sytuacje podobne do mojej są opisane w Nowym Testamencie jako opętanie przez demony. Znalazłem słowa Jezusa, które bardzo mocno mnie uderzyły. W końcowej części Ewangelii Marka Jezus tuż przed wniebowstąpieniem powiedział takie słowa. Skierował je do apostołów i zostały one zapisane w Ewangelii Marka. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Jezus powiedział, że ci, którzy będą w Niego wierzyć, będą wypędzać demony. Zrodziła się we mnie nadzieja. Pomyślałem sobie, jeśli to jest prawda, to znaczy, że moje życie może się zmienić. Zastanawiałem się, czy znam kogoś wierzącego. Myślałem o tym długo, długo, długo. I w tamtym okresie rozumiałem, że człowiek wierzący to jest na pewno ktoś, kto musi czytać tą księgę i stosować to, co jest w niej napisane w swoim życiu. I uświadomiłem sobie, że nie znam nikogo wierzącego, ani nie słyszałem o nikim, kto by czytał tą księgę. Ale później przypomniałem sobie, że przecież w dzieciństwie, kiedy chodziłem do kościoła, to ta księga była czytana co niedzielę. Pomyślałem, pójdę do księdza, z nim porozmawiam. Od 11 roku życia nie byłem w kościele katolickim, więc nie wiedziałem, czego się spodziewać. Zapukałem do drzwi plebanii. Ksiądz wyszedł, ja powiedziałem dzień dobry, on powiedział na wieki wieków amen. I w dalszej części rozumieliśmy się bardzo podobnie. Powiedziałem mu, że mam problemy z demonami, że prowadziłem strasznie grzeszne życie i zajmowałem się również okultyzmem. Dzisiaj zacząłem czytać Biblię i dowiedziałem się, że wierzący w imieniu Jezusa będą wyganiać demony. Ja właśnie tego potrzebuję. Ksiądz parsknął śmiechem, powiedział, co za dureń ci takich rzeczy naopowiadał. Byłem zdezorientowany. Powiedziałem, przeczytałem to na końcu Ewangelii Marka, Jezus to powiedział. Księdzu zrobiło się głupio. Z racji, że nie miał włosów, to zrobiło mu się wyraziście głupio, tak bardzo mocno zmienił kolor. I od tego momentu zaczął rozmawiać ze mną nieco inaczej. Spytał, czy byłem u psychiatry. Powiedziałem, że wszelkie problemy psychiatryczne, o jakich wiem, znajdują się w głowie człowieka, między jednym a drugim jego uchem. Mówię, problem polega na tym, że ja chciałbym, żeby to były problemy psychiczne i wolałbym takie rozwiązanie, ale to, co się dzieje ze mną, dotyka również innych ludzi i miało miejsce wiele różnych zjawisk nienaturalnych związanych z tym, co przechodzę, więc to nie jest choroba psychiczna. Umówił się ze mną za tydzień. W międzyczasie zrobił wywiad. Porozmawiał z agentkami kościelnego Mosadu. W każdej wiosce są takie. Porozmawiał z nimi na mój temat. I kiedy przyszłem po raz kolejny do niego, jego reakcja była zupełnie inna. Od razu, kiedy mnie przywitał na odległość, od razu wykrzyczał: ty opętany jesteś! I ja się ucieszyłem, bo pomyślałem, że będziemy już rozmawiali na jednym gruncie. Pierwszy raz w życiu byłem wdzięczny Bogu za tę babcię. Także udzieliłem mu dobrych, miarodajnych informacji, mógł wyciągnąć właściwe wnioski. Rozmawialiśmy. On powiedział, że nie wie, czy w ogóle może ze mną rozmawiać w takiej sytuacji, że on musi się spytać biskupa. Więc umówiliśmy się znowu za tydzień, znowu za tydzień, i znowu za tydzień, i znowu za tydzień. Tak trwało to przez 2 miesiące. Codziennie czytałem Nowy Testament. Codziennie odczuwałem ulgę, kiedy go czytałem. I codziennie, kiedy przestawałem czytać Nowy Testament, byłem atakowany w coraz bardziej wyrafinowany i przerażający sposób przez demony. Nie byłem w stanie już tego psychicznie dłużej unieść. Doszedłem do takiego wniosku, że jeśli pójdę po raz kolejny do księdza i on po raz kolejny odeśle mnie, żebym wrócił za tydzień, to już nie wrócę, już nic nie zrobię. To już będę chciał tylko umrzeć, żeby to się skończyło. Podjąłem taką decyzję. To była sobota, pomyślałem sobie, w niedzielę byłem umówiony z księdzem, pomyślałem sobie, dziś to jest ostatnia noc, którą w życiu prześpię. Jeśli nie dostanę pomocy, to jutro już będę martwy. Ale tej nocy wydarzyło się coś niezwykłego. To była jedna, jedyna noc od wielu miesięcy, kiedy nie byłem udręczony. Miałem bardzo ciekawy i bardzo przyjemny sen. Obudziłem się z poczuciem odświeżenia. Muszę powiedzieć, że nawet pojawiło się we mnie coś, co wyglądało jak odrobina radości. Trwało to przez kilka godzin w ciągu tego dnia, ale było to tak wyrazistą zmianą w stosunku do tego, co przeżywałem przez poprzednie miesiące, że doceniałem każdą sekundę tego zmienionego stanu. Poszłem do księdza, potraktował mnie tak jak zawsze, ale ja widziałem, że w jakiś sposób przez to, co się wydarzyło w nocy, w jakiś sposób Bóg mnie zachęcał, żebym nie rezygnował. Pomyślałem, jak nie ci, to może ci, którzy są 180 stopni w drugą stronę. Rozmawiałem ze świadkami Jehowy. Powiedzieli, że istnieje pewna skuteczna metoda walki z szatanem. Trzeba codziennie czytać strażnicę. Dostałem 3 egzemplarze i muszę powiedzieć z wielkim żalem, że nie zadziałało. Mój problem trwał, ale po tamtej nocy była we mnie wiara i świadomość, że Bóg nie jest przeciwko mnie, że powinienem szukać pomocy. Pomodliłem się. Powiedziałem: Boże, Ty musisz mi przysłać kogoś wierzącego, bo ja szukam tych wierzących ludzi, którzy mogliby uwolnić mnie od demonów, i nie znajduję. Spotkałem Pawła. Paweł to był człowiek, z którym imprezowałem jeszcze podczas swojego takiego punkowego życia. Rozstaliśmy się dlatego, że wyrzucono mnie ze szkoły, w której razem się uczyliśmy. On w międzyczasie się nawrócił. Teraz jest jedną z osób działających w zborze u Marka Sobótki w Warszawie. Ale w tamtym czasie mieszkał na Mazurach. I to, co się przydarzyło, kiedy się spotkaliśmy, zapytał, co u mnie słychać. Powiedziałem, że jest źle. Zapytałem, co u niego. On powiedział, że jest dobrze, że czyta Nowy Testament, że się nawrócił, że jest zupełnie inaczej w jego życiu. Ja mu powiedziałem: wiesz, ja też czytam ten Nowy Testament, kto wie, też być może się nawracam, nie wiem, na czym to polega, ale jest paskudnie. Się pytała, dlaczego? Mówię, jestem opętany. Parsknął śmiechem. Myślał, że żartuję. Ale kiedy opowiedziałem mu, co się ze mną dzieje, powiedział, że będzie dzwonił do wszystkich swoich znajomych wierzących i prosił o to, aby się o mnie modlili. To też zrobił. Kilkanaście dni później znaleźliśmy się na spotkaniu, na którym była grupa młodych osób. Opowiedziałem im o tym, że moje życie wyglądało źle, że jestem najgorszą osobą, jaką znam osobiście, że robiłem wszystkie najgorsze rzeczy, jakie przychodziły mi do głowy, że czytam od kilku miesięcy Nowy Testament i od momentu, kiedy zacząłem go czytać, czuję, że w jakiś sposób Bóg ma wpływ na moje życie, ale diabeł nie chce mnie wypuścić. Jedną ze zdumiewających rzeczy, które się przydarzyły od dnia, kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, to nigdy więcej w życiu nie naćpałem się. Przez pierwsze tygodnie nie byłem tego świadom, ale po kilku tygodniach uświadomiłem sobie, że od dnia, kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, ani razu nie poszedłem się naćpać. Zastanawiałem się, z jakiego powodu. Powód był bardzo prosty. Bo nigdy mi się więcej nie zachciało. Wcześniej walczyłem z nałogiem na wiele różnych sposobów i zawsze przegrywałem. Tym razem nie walczyłem z nałogiem. Nie zamierzałem pozbywać się nałogu. Byłem już totalnie zrezygnowany, jeśli chodzi o moje życie. Ale kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, Bóg w jakiś niezwykły sposób zabrał to z mego życia po to, bym mógł z trzeźwiejszym umysłem zająć się o wiele poważniejszymi problemami dotyczącymi mnie. Na tym spotkaniu powiedziałem, że czuję się jak zawieszony między piekłem a niebem i niezdolny do przesunięcia się samodzielnie w którąkolwiek z tych stron. Poprosiłem, żeby się o mnie modlili. Zaczęli się modlić. Wszyscy płakali na tym spotkaniu. To było bardzo emocjonalne. Chłopak, który siedział obok mnie, zaczął zwracać się do ducha, który mnie dręczył. Powiedział, musisz od niego odejść. On jest własnością Chrystusa, nie twoją. To jest twój koniec, musisz iść. Na jakieś 3 sekundy zapadłem w całkowitą ciemność. I kiedy wybudziłem się z tego stanu, jedną rzecz widziałem na pewno. Już jestem wolny. Nigdy więcej to nie wróciło. Wcześniej miałem halucynacje, słyszałem głosy, miałem dziwne wrażenia dotykowe. Działo się wszystko, co byłoby wystarczające, by zdiagnozować mnie jako człowieka, który ma najbardziej ekstremalną wersję schizofrenii. Ale po tej krótkiej modlitwie to wszystko pękło jak bańka mydlana. Odeszło. Nie działy się żadne rzeczy związane z efektami specjalnymi. Nie lewitowałem pod sufitem. Nawet nie wymiotowałem na zgromadzonych. Nic takiego się nie działo. Na zewnątrz nikt nie zauważyłby jakiejś wielkiej różnicy, ale to, co nastąpiło w środku, było rzeczą, której szukałem od miesięcy. Bóg uwolnił mnie. Tego dnia wracałem do domu. Szedłem przez las. Patrzyłem w gwiazdy. I pomyślałem sobie, że Bóg jest inny niż jak myślałem. Obraz Boga, jaki wyniosłem z dzieciństwa, to był obraz takiego starego dziada siedzącego na chmurce, który czeka na to, aż popełnimy jakiś błąd, żeby nam przyłożyć. To był obraz Boga, który ukształtował się poprzez chodzenie w dzieciństwie do kościoła czy na lekcje religii. Ale kiedy zacząłem czytać Biblię, kiedy Bóg zaczął działać w moim życiu, to rzecz, którą odkryłem, to to, że Bóg cechuje się, kiedy zbliża się do człowieka, cechuje się zaskakującą łaską, zdumiewającym miłosierdziem. Myślałem sobie, patrząc w gwiazdy, że któregoś dnia ten wszechmogący Bóg, który stworzył wszystko, musiał na krótką chwilę zawiesić swój wzrok na mnie. Któregoś dnia musiało zapaść postanowienie. Któregoś dnia Bóg powiedział, pomogę mu. Bóg był inny niż myślałem. Byłem tego pewien. Chciałem mu podziękować. Chciałem powiedzieć, Boże, dzięki. Dzięki. To jest niesamowite, że dla mnie to zrobiłeś. Jesteś inny niż myślałem. Dzięki za wszystko. Żegnaj. Może kiedyś się jeszcze spotkamy. To było to, co chciałem powiedzieć. Mój umysł mi podpowiadał, że powinienem jakoś ładnie zakończyć to wszystko. Ale z drugiej strony działo się coś w moim sercu, co pokazywało mi, że to wcale nie powinien być koniec. Zmagałem się w sobie i koniec końców postanowiłem, że powiem Bogu to, co jest w moim sercu. Powiedziałem, Boże, nie wiem, czy taki człowiek jak ja może mówić takie rzeczy do takiego Boga jak Ty. Ale patrząc na wszystko to, co dla mnie zrobiłeś i czytając wszystko to, co jest o Tobie napisane w Twojej księdze, wydaje mi się, że zaczynam Ciebie kochać. To nie była klasyczna modlitwa grzesznika, ale zadziałała. Chwilę później miałem poczucie, jak gdyby niebo otworzyło się. ogarnęło mnie poczucie tak głębokiej akceptacji, że nie byłbym w stanie nawet sobie wyobrazić, że coś takiego jest możliwe. Poczułem się kochany, chciany, akceptowany, cenny. Boża miłość przestała być ideą. Stała się faktem, który odczuwałem każdym kawałkiem swojej duszy, swojego ciała, każdym kawałkiem swego jestestwa. To było jak gdybym był w oleju, jak gdybym mógł dotknąć tego każdym kawałkiem swojego ciała. Patrzyłem dookoła siebie i świat wydawał mi się zupełnie inny. Wiem, że przeżyłem w tym momencie to, co Biblia nazywa nowym narodzeniem. Stałem się inną osobą. To była wczesna wiosna 1992 roku. Tego dnia podjąłem decyzję, że bez względu na to, co to znaczy, a nie mogłem wiedzieć, co to znaczy do końca, to wiem, że chcę resztę życia przeżyć tak blisko Boga, jak tylko to jest możliwe. To była moja decyzja, która zapadła tak dawno. A minione ponad 20 lat były okresem, gdzie starałem się tą decyzję wprowadzać w życie. I wychodziło mi to raz lepiej, raz jeszcze lepiej, a czasami wcale niedobrze. Jednak nigdy nie wycofałem tej decyzji. W ciągu tych 21 lat ponad, to co zaobserwowałem, to zauważyłem, że Bóg jest dokładnie taki, jak obiecał w swoim Słowie. Bóg jest ciągle zainteresowany. Bóg jest ciągle obecny, ciągle kochający, ciągle miłosierny i ciągle szanujący naszą wolę. Ludzie, którzy odczuwają brak Bożej obecności w swoim życiu, brak Bożego wsparcia w swoim życiu, nie powinni zadawać sobie pytania, czy to jest prawda, tylko powinni zadać sobie pytanie, czy zrobiłem już wszystko, co powinienem zrobić, by dać Bogu prawo i by wystawić się na Jego działanie. Często nasze myślenie jest bardzo życzeniowe. Chcielibyśmy, żeby Bóg zrobił wszystko za nas, a my nawet nie chcemy zrobić jednego kroku w Jego stronę, za to chętnie będziemy wyrażali pretensje za Jego obojętność. Podczas gdy ponosimy konsekwencje często naszej własnej obojętności w stosunku do Niego, a nie na odwrót. W ciągu tych 21 lat założyłem kościół w Węgorzewie, którego pastorem obecnie jestem. Mogłem oglądać niezwykłe Boże działanie dotyczące wielu różnych sfer w życiu. I chciałbym teraz powiedzieć trochę na temat mojego życia z Bogiem. Opowiedziałem wam dosyć wyczerpująco na temat moich doświadczeń z Królestwem Ciemności. Jest ono realne, prawdziwe, zwodnicze, gotowe do tego, by rozpalić w człowieku fascynację i pasję. Powiem o pewnych rzeczach, których my jako społeczeństwo sobie nie uświadamiamy. To, co jest ciekawe, wszyscy czołowi przywódcy III Rzeszy byli głęboko zaangażowanymi okultystami i byli nimi na długo przed tym, zanim się poznali. Każdy z nich był zaangażowany w jakąś sektę, każdy z nich był zaangażowany głęboko w różne formy okultyzmu. To, co zrobiła III Rzesza kilkadziesiąt lat temu w Europie, było wynikiem wpływu prosto z piekła, na który otworzyli się, wchodząc w świat okultystyczny. Hitler dedykował swoją książkę Mein Kampf. W pierwsze wydanie tej książki posiadało dedykację. W następnych wydaniach tej dedykacji już nie było, ale pierwsze wydanie Mein Kampf było dedykowane dla wizjonera i okultysty, który zapowiedział nadejście władzy Hitlera, a ludzie z aparatu władzy Hitlera nazywali owego okultystę Janem Chrzcicielem Hitlera. Trzecia Rzesza posiadała na samej górze ludzi niezwykle rozpalonych pasją, jeśli chodzi o różnego rodzaju diaboliczne nauki. Myśl o istnieniu ras wyższych i niższych została dokładnie przepisana z książek Madame Blavatskiej i do kobiety, która była ideolożką loży masońskiej. Ona wymyśliła 7 ras. Ona wymyśliła również rasę nadludzi, rasę Aryjczyków. To nie był pomysł Hitlera. Oni to przepisali z okultystycznych książek. To jest przerażające, co dzieje się, kiedy ludzie wchodzą w starą magię. To nie jest tylko zainteresowanie, ale to jest kierunek w życiu, który powoduje konkretne konsekwencje. Nie chcę opowiadać o innych przykładach, gdzie okultyzm wywarł wpływ na funkcjonowanie świata, ale przypominam sobie jeden z cytatów z Hitlera, który widziałem w Oświęcimiu. Hitler powiedział podczas jednego ze swoich przemówień: uwolniłem swój naród z tej żenującej słabości, którą nazywali sumieniem. Kiedy wchodzi się w rzeczywistość okultystyczną, nie może być dobrych skutków tego. Trzecia Rzesza jest jednym z dowodów, ale teraz chciałbym powiedzieć trochę na temat innej rzeczywistości. Nawróciłem się. Byłem młody, naiwny, niedojrzały. Ale starałem się robić wszystko, co tylko możliwe, żeby się dobrze rozwijać. Czytałem Biblię tak często, jak tylko mogłem. Chodziłem na nabożeństwa do każdego kościoła, który znajdował się w odległości kilkudziesięciu kilometrów od mego domu. Wiedziałem, w jaki dzień, kiedy jest tu modlitwa, tam rozważanie Biblii, tu nabożeństwo. Starałem się skorzystać z każdego możliwego spotkania, na które mogłem dojechać, w każdym ewangelikalnym kościele, w którym mogłem się znaleźć. Starałem się wszystkim ludziom opowiedzieć o Jezusie. Starałem się wszystkim ludziom przynieść Nowy Testament, bo widziałem, jak bardzo to zmieniło moje życie. Po jakimś czasie ludzie zaczęli się nawracać, trzeba było zorganizować grupę, trzeba było zacząć działać. Też wierzyłem w to, że Bóg ciągle chce uzdrawiać, przemieniać, uwalniać. W trakcie różnych moich działań w Polsce miało miejsce wiele wydarzeń, które doprowadziły do przełomu w życiu niejednej osoby. Przez wiele lat ewangelizowałem jednego ze swoich przyjaciół. To jest człowiek, z którym zaprzyjaźniłem się, będąc już wierzącym od 10 lat blisko. A on był autorem książek na temat Tarota, z których się uczyłem wcześniej. Po swoim nawróceniu, kiedy paliłem jego książki, modliłem się o niego. I prosiłem Boga, by dał mi możliwość złożenia mu świadectwa, by wiedział, jak śmiercionośny jad wtłaczał poprzez swoje książki w umysły ludzi. Lata później miałem okazję głosić mu Ewangelię. On skłaniał się ku Chrystusowi. I któregoś dnia, kiedy prowadził kurs i uczył posługiwać się tarotem grupę 20 kilku osób w Górach Świętokrzyskich, przeżył głęboki kryzys. Zadzwonił do mnie. Powiedział: przyjedź tu, potrzebujemy ciebie. Pojechałem na ten kurs. Kiedy znalazłem się na miejscu, skutek tego był taki, że ów kurs nie skończył się rozdaniem certyfikatów. Ów kurs skończył się tak, że oprócz dwóch kobiet wszyscy uczestnicy wrzucili swoje karty tarota, inne akcesoria okultystyczne do ogniska. Piekłem na tym kiełbaskę. Aromat piekielny. Keczupu już nie trzeba było, ani musztardy. Po tym wydarzeniu zorganizowaliśmy konferencję dla aktywnych okultystów pod hasłem Powrót. Zaprosiliśmy wielu bioenergoterapeutów, wielu ludzi angażujących się głęboko w okultyzm, by znaleźli się na tym spotkaniu. Między innymi na konferencji Powrót poznałem Iwonę Wawulską. To była kobieta, która w Warszawie prowadziła centrum szkoleń. Ona nadawała uprawnienia dla bioenergoterapeutów, była mistrzynią Reiki, zajmowała się szeroko rozwiniętym biznesem szkoleniowym, szkoląc ludzi z różnych dziedzin okultyzmu. Nawróciła się. Dzisiaj jest w kościele na Zagórnej razem z całą swoją rodziną. To jest niesamowite, ale Bóg wyciągnął tą kobietę, która wcześniej była niczym kowal wytwarzający kolejne sługi diabła i posyłające w świat. Dzisiaj ta osoba służy Bogu. Bóg ma upodobanie w tym, by brać takiego apostoła Pawła, mordercę chrześcijan, i zamieniać go w największego apostoła pośród nich. Bóg wyrywa narzędzia diabła, tak jak Dawid wyrwał miecz Goliata z jego rąk i obciął mu nim głowę. Bóg robi to przez cały czas. W tym roku byłem w Magduszewie. Od 5 lat w Polsce pojawiały się różne publikacje mówiące o pewnym opętanym domu. 9-osobowa rodzina Nieustanne, nadprzyrodzone wydarzenia miały miejsce w tym domu. Wiele gazet, stacji radiowych, telewizyjnych publikowało na temat zjawisk, które się działy w tym domu, ale nikt nie potrafił pomóc. Było tam wielu egzorcystów, wielu ludzi zajmujących się tym problemem z różnych stron. Nikt nie potrafił tego rozwiązać. Ciągnęło się to przez 5 lat. Pojechałem tam wraz z 2 moimi przyjaciółmi. Znaleźliśmy się u tej rodziny i powiedziałem im pewną rzecz. Szukacie pomocy u Boga, a Bóg troszczy się o swoją własność. Najpierw musisz upewnić się co do tego, czy jesteś własnością Chrystusa. Wytłumaczyłem im to w bardzo prosty sposób. Powiedziałem, gdyby na tej ulicy, na której zaparkowałem swój samochód, ktoś rozbił szybę w jakimś innym samochodzie, nie byłbym szczęśliwy, ale nie dotknęłoby mnie to za mocno. Ale gdyby rozbił szybę w moim samochodzie, wtedy miałby ze mną do czynienia. Powiedziałem, musicie zadać sobie pytanie, czy kiedyś oddaliście siebie na własność dla Chrystusa? Jeśli zrobiliście to, Chrystus będzie was bronił. Ale jeśli tego nie zrobiliście, to choćbyście zapraszali wszystkich wierzących w Chrystusa ludzi, to diabeł będzie się bał tych ludzi, ale nie was. Zrozumieli, o co chodzi. 9 osób oddało życie Chrystusowi. Modliliśmy się w tym domu. I już tam nie straszy. Teraz odbywają się tam grupy domowe. To jest niesamowite, że Bóg jest w stanie zmieniać los ludzi. Od wielu lat bardzo mocno leży mi na sercu też temat modlitwy o uzdrowienia. W tym fragmencie, w którym czytałem w ostatnich słowach Jezusa, przed wniebowstąpieniem on powiedział o tym, że wierzący będą wypędzać demony, mówić obcymi językami, których się nie uczyli, będą kłaść ręce na chorych, a ci wyzdrowieją. Modlę się o chorych. Wielokrotnie widzę uzdrowienia. Dzisiaj jest ze mną Iza. Ona będzie też obecna przy stoisku z książkami. Z Izą napisałem książkę Bóg ciągle uzdrawia. To jest niesamowite, jak spektakularne cuda widzieliśmy przez ostatnie lata. W tym roku byliśmy we wrześniu, modliliśmy się w Krakowie o pewnego chłopaka i dostaliśmy telefon. Ten chłopak miał raka przysadki mózgowej, który się rozrastał. Miał robione często badania, żeby sprawdzić, w jakim tempie się rozrasta, czy nie jest potrzebna jakaś interwencja. Przyszedł do modlitwy, a kilka dni później miał mieć kolejne rutynowe badanie związane z pilnowaniem tempa rozrostu tego nowotwora. Poszedł, nie znaleziono tego raka. W Gorzowie Wielkopolskim prowadziłem spotkanie. Na tym spotkaniu znalazło się pewne małżeństwo z małym dzieckiem. Powiedzieli, że normalnie to jest brak rozsądku z ich strony, że biegają z tym dzieckiem, bo powinni natychmiast udać się do szpitala. I mówią, my stąd biegniemy oddać dziecko na zabieg, na operację ratującą życie. Ich dziecko miało serce w takim stanie, że lekarze dziwili się, że jeszcze żyje. Mogło umrzeć w każdym momencie. Położyłem ręce na to dziecko, modliłem się. Rodzice pobiegli z tym dzieckiem do kliniki. Zrobiono ostatnie badania przygotowujące do operacji. Okazało się, że serce jest całkowicie zdrowe. Przez ostatnie lata widzę ogromną ilość różnego rodzaju uzdrowień, kiedy modlę się. Przez tegoroczny sierpień mieliśmy modlitwę uzdrowienia w każdą sobotę sierpnia i w każdą sobotę widzieliśmy, że ktoś był uzdrawiany, w każdą sobotę ktoś był uwalniany od demonów. To jest naprawdę coś niesamowitego, kiedy widzimy, że Bóg, który obiecał, że będzie zachowywał się w określony sposób, jeśli my spełnimy określone warunki, naprawdę jest wierny i wywiązuje się ze swojej części umowy. Każdy z nas ma możliwość poważnego potraktowania Bożego Słowa i bycia poważnie potraktowanym przez Boga. Jezus powiedział w swoich ostatnich słowach, że jeśli my jako wierzący oddamy swoje serce temu, by dzielić się prawdą, by stać po stronie prawdy, by przekazywać Ewangelię, to Bóg będzie wspierał to w ponadnaturalny sposób. Wierzę w to i doświadczam tego na co dzień. W mojej wspólnocie jest pewien chłopak. Odwiedziłem go. W tym czasie nie widzieliśmy się już blisko od 6 lat. Jeden z ostatnich razy, kiedy byłem naćpany, to był jeden z jego pierwszych razy. Byliśmy wtedy razem. I kiedy go odwiedziłem, zapukałem do jego drzwi. Kiedy otworzył mi i zapytał, czy ten twój Bóg jest w stanie uzdrowić mnie z AIDS. Powiedziałem, że Bóg może wszystko, ja niewiele. Uznał to za dobre hasło i wpuścił mnie do środka. Rozmawialiśmy. Zaczął przychodzić na nabożeństwa. Postanowił podjąć próbę. Znalazł się u mnie w domu. Miał bóle głodowe. Po odstawieniu heroiny. Był producentem, sprzedawcą i konsumentem heroiny. Miał bóle głodowe. Nigdy nie udało mu się wytrwać od trucia w warunkach detoksykacyjnych, dlatego że kiedy tylko był w stanie po tych pierwszych najcięższych bólach stanąć na nogach, to uciekał od razu, żeby się naćpać. Był u mnie. Zaczęły się bóle. Powiem szczerze, że byłem wystraszony. Miałem naprawdę mieszane uczucia, bo Grisza przechodził w bardzo trudny sposób bóle głodowe i ostrzegł mnie przed tym. Powiedział, że zawsze wymiotuje, robi pod siebie, dostaje ataków padaczki i nie ma z nim kontaktu. Jest kompletnie nieobliczalny, może się dziwacznie zachowywać. I kiedy masz do czynienia z kimś takim, o kim wiesz, że ma AIDS, HCV i może cię niechcący, może się poranić, naprawdę przychodzi 1000 rzeczy do głowy. Pomyślałem, że powinniśmy się modlić. Początkowo nie chciał, ale koniec końców, kiedy się o niego pomodliliśmy, Grisza wyprostował się, stanął przede mną, spojrzał mi prosto w oczy i powiedział, co to jest? Nigdy w życiu o czymś takim nie słyszałem. Krecha nigdy nie puszcza. Chodziło mu o bóle głodowe. Bóle go opuściły całkowicie, nie wróciły nigdy więcej. Narkomani są bardzo dziwni. Naprawdę, podejmują szalone decyzje. On niedługo później postanowił się ożenić. Ożenił się. A jego żona dla odmiany wyszła za mąż. Więc jego stan zdrowotny pogarszał się. Pełnoobjawowe AIDS. Problemy z wątrobą, gruźlica węzłów chłonnych. Wiele różnych problemów się złożyło na to. Znalazł się w szpitalu. Jego brat kilka tygodni wcześniej umarł z powodu AIDS. Patrzyliśmy na Griszę i widzieliśmy, że dzieje się z nim dokładnie to samo. Szczerze mówiąc, zacząłem układać sobie mowę na pogrzeb. Cieszyłem się, że udało mi się go przyprowadzić do Chrystusa wcześniej, zanim to nastąpiło. Ale nim dłużej jego stan wyglądał tak, jak wyglądał, tym bardziej byłem przekonany, że musimy czekać na najgorsze. Kiedy odwiedziłem go w szpitalu, próbował żartować. Myślałem sobie, no to jest taki etap zaprzeczania. Wielu ludzi świadomych tego, że niedługo umrze, próbuje zaprzeczać temu i zachowywać się tak, jakby się nic nie wydarzyło, więc nie chciałem dyskutować z tym. Lekarze mu powiedzieli, że pożyje najwyżej 2 tygodnie. On powiedział, że będzie starał się zrobić co w jego mocy, ale nie obiecuje, że się wyrobi. I się nie wyrobił. Do dzisiaj ma zaległości. Żyje już od 14 lat. Wolny od ćpania. Miał pełnoobjawowe AIDS, gruźlicę węzłów chłonnych, kiedy trafił tam do szpitala. Lekarze mu powiedzieli, że ma kilka problemów, z których każdy z osobna mógłby go zabić, a połączone ze sobą razem nie dają najmniejszej szansy na przeżycie. Grisza jednak po kilku tygodniach wyszedł ze szpitala w stanie dobrym. Jakiś rok, półtora później dowiedziałem się, że po badaniach na obecność wirusów jego lekarka powiedziała, że HCV i HIV jest poniżej wykrywalności. Więc skomentowała mu to w taki sposób. Wie pan, z tak dobrymi wynikami, to mógłby pan, jak ktoś nie zrozumie, to wytłumaczę po spotkaniu, mógłby pan drogą konwencjonalną zrobić dziecko bez obawy, że żona będzie zarażona. Grisza, kiedy to opowiada, mówi, jak usłyszałem, tak zrobiłem. Jego synek jest jednym z ulubionych kolegów mojego synka. To jest niesamowite. Kiedy przyszedłem do niego 14 lat temu, miałem dla niego dobrą nowinę. Powiedziałem mu, Grisza, umrzesz. Nie masz wyboru. Jesteś w takim stanie, że umrzesz. Ciągle wierzę, że to aktualne. Kiedyś umrze. Pewnie nie masz wyboru, żeby żyć, ale masz wybór, żeby swojej rodzinie zostawić chociaż odrobinę dobrych wspomnień, żeby pokazać, że wytrzeźwiałeś chociaż na ostatnie kilka miesięcy czy tygodni swego życia, żeby zainwestować, zostawić im jedno dobre wspomnienie. Masz wybór, gdzie się znajdziesz po śmierci, w piekle czy blisko Boga. Pewnie może nie masz wyboru, aby żyć, ale ciągle prawda o dwóch królestwach jest rzeczywista. Dobra nowina, którą Bóg miał dla niego, była lepsza od mojej dobrej nowiny. Grisza dzisiaj żyje. W ciągu tych ponad 21 lat mojego chrześcijaństwa oglądałem tak wielką ilość cudów, w niezwykły sposób przemienionego życia ludzi, niezwykłych ponadnaturalnych wydarzeń, że zabrakłoby nam czasu na opowiedzenie tego wszystkiego, nawet gdybym został na kilka dni. Ale może powiem o jeszcze jednym cudzie. Węgorzewo jest miastem, które słynie z festiwalu rockowego. W tym roku mamy podobno gościć Behemota. I wcześniej były też inne festiwale, między innymi festiwal reggae. Ja zacząłem chodzić na te wydarzenia, rozdając ludziom ulotki ewangelizacyjne. Ale do tego trzeba odrobiny sprytu. Jezus mówił, bądźcie sprytni jak gołębice i niewinni jak żmije. Łatwo to pomylić, ale dobrze się tego trzymać w tej kolejności. Więc postanowiłem, że coś zrobię w tej sprawie. Napisałem krótki tekst pod hasłem Superpromocja. Na okładce tej ulotki, na tej ulotce był liść marihuany i napis Superpromocja. Możecie sobie wyobrazić, jakie emocje to rodziło i skojarzenia u ludzi na festiwalach rockowych czy festiwalach reggae. Nie miałem kłopotu z tym, że wciskałem z żałosnym wzrokiem ludziom ulotki, których nie chcieli brać, ale kiedy pojawiałem się z tym, to ludzie tłoczyli się wokół mnie i wrzeszczeli, ty dla mnie zostaw jedną. Więc któregoś dnia, to był 99 rok, rozdawałem owe ulotki i, a może 2000, zresztą chronologia nie ma tu większego znaczenia. Więc kiedy rozdawałem te ulotki, podszedłem do człowieka, który wtedy na pierwszy rzut oka wyglądał, że ma jakieś 40 lat i jest w głębokiej depresji. Długa broda, bardzo taka skulona postawa. Oczy tak smutne, jak u mało kogo. Był o kulach. Podałem mu ulotkę. Wydawało się, że całą wieczność trwa, zanim jego ręka zbliżyła się, żeby ją wziąć. I kiedy ją wziął, spojrzał na mnie smutnym wzrokiem pełnym goryczy i bólu. Byłem tak zakłopotany, że akurat w przypadku tego człowieka nie wiedziałem, co powiedzieć, więc powiedziałem mu, masz, zrób sobie samolocik. Zrobił sobie samolocik i rzucił nim we mnie. Ale następnego dnia znalazł się u nas na nabożeństwie. Wszystkie osoby, które przyszły z tej akcji na te spotkanie, modliły się i oddały swoje życie Chrystusowi. Jako ostatni on. To było niesamowite. Wtedy dopiero uświadomiłem sobie, że to jest młody chłopak, który ma może z 20 lat. Miał wielką brodę, ogromną depresję na twarzy. Chodził o kulach, to był bardzo aktywny człowiek. Ale miał bardzo rzadką chorobę kolana. Wycięto mu chrząstkę z kolana i jego noga miała pozostać na zawsze sztywna. I to go załamało. Był młody, na początku studiów. To nie była dobra informacja dla niego. Poprzedniego wieczora był naćpany, ale naćpanie nie spowodowało, że złe emocje go opuściły. Wręcz przeciwnie, spotęgowały się w tym stanie. We wtorek był u mnie na ognisku. Powiedział, słuchaj, po tym nabożeństwie, gdzie się modliłem z tobą i oddałem życie Chrystusowi, wróciłem do domu, położyłem się, zasnąłem i miałem bardzo dziwny sen. Śniło mi się, że stałem w wodzie po pas. Ktoś podszedł do mnie i zanurzył mnie w tej wodzie i wynurzył mnie z tej wody. I kiedy wynurzył mnie z wody, to świat stał się zupełnie inny. Wcześniej był totalnie smutny i mroczny, a po wynurzeniu z wody stał się jasny. Ktoś będący na tym ognisku powiedział, o, to pewnie śnił ci się twój chrzest. Paweł zapytał, a co to jest chrzest? Obudził wtedy we mnie pasję do tego, żeby mówić, co jest napisane w Biblii. Zacząłem więc mówić o wszystkim tym, co Biblia mówi na temat chrztu. Paweł w którymś momencie przerwał mi i powiedział, no słuchaj, to ochrzcij mnie teraz. To nie dzieje się, tak? Postanowiłem, że muszę mu wytłumaczyć, że słuchaj, no ty przychodzisz do Chrystusa w niedzielę i chcesz ochrzcić się we wtorek. Otworzyłem usta, żeby mu to powiedzieć, żeby mu uświadomić, że potrzebuję trochę oswoić się z tą decyzją i trochę więcej dowiedzieć się na temat chrześcijaństwa. Otworzyłem swoje usta i usłyszałem, jak Duch Święty mówi do mnie. A o czym teraz miałeś mówić? Pomyślałem o Dziejach Apostolskich. Ile osoby w Dziejach Apostolskich czekały na swój chrzest? W każdym przypadku były ochrzczone tego samego dnia. Boże, nie mów tego nikomu. Pomyślałem, dobrze, Boże, wiem, że to Ty do mnie mówisz, zrobię to, co chcesz, ale normalnie będę się tego trzymał. Będę przygotowywał ludzi do chrztu i nie będę ich chrzcił od razu po tym, kiedy sobie tego zażyczą. Ale to jest jedyny przypadek, kiedy zrobię wyjątek. Widziałem, że to Duch Święty do mnie powiedział. Była 11 w nocy. Wstaliśmy od ogniska, poszliśmy do jeziora. Ochrzciłem go w imię Jezusa. W momencie, kiedy wyszedł z wody, zaczął skakać na swoim kolanie. Bóg dokonał cudu twórczego. W jednej sekundzie jego chrząstka została stworzona w jego kolanie. Całkowita, doskonała, bez żadnych braków. Pojechał do lekarza, który ileś dni wcześniej wycinał mu tą chrząstkę i pokazał mu swoje kolano. Lekarz powiedział, że nie rozumie, co to jest. Ale powiedział, wie pan, ma teraz pan dwa zdrowe kolana. W obu jest zdrowa chrząstka. W tym kolanie, które było zdrowe, jest zużyta tak, jak zużyta być powinna. A w tym widać, że jest nieużywana. I to było jedyne, co lekarz miał do powiedzenia, będąc świadkiem tego cudu. Wiele osób w naszym mieście zostało dotkniętych tym. Rodzina tego chłopaka bardzo mocno zainteresowała się Ewangelią. Nawróciła się jego siostra, nawrócił się jego brat. Jego rodzice się zainteresowali Ewangelią. To było niesamowite, ale to, co chcę przez to powiedzieć, to, że Bóg jest cały czas tak samo miłosierny, cały czas tak samo łaskawy i cały czas tak samo zainteresowany nami. To, czego oczekuje od nas, to oczekuje wiary, zaufania, bezgranicznego zaufania. Jeśli takie mamy, możemy do Niego przyjść. W liście do Hebrajczyków jest napisane, przyjdźcie do Niego z ufną odwagą. Bóg nie zaprasza, byśmy przyszli do Niego zakompleksieni, wystraszeni, chłostający się batem po plecach i idąc na kolanach w jego kierunku, żeby podkreślić, jak bardzo jesteśmy wystraszeni, jak bardzo niegodni się czujemy. Ale zaproszenie z listu do Hebrajczyków brzmi zupełnie inaczej. Przyjdźmy do Niego z ufną odwagą, do Jego tronu łaski. Bóg ma upodobanie i cieszy się, kiedy zbliżamy się do Niego z właściwą postawą i kiedy może dotykać nas swoją łaską. To jest proste przesłanie Jego miłości. Bóg się nigdy nie zmienił. I chciałbym, abyśmy wszyscy mogli wzrastać w poznawaniu i odkrywaniu prawdy na Jego temat, która będzie ciągle nas zaskakiwać. Jestem wierzący od ponad 20 lat i każdego roku mogę powiedzieć jedną rzecz. Boże, przepraszam za to wszystko, co myślałem o Tobie do tej pory. Ty naprawdę jesteś lepszy, niż myślałem o Tobie. Ale następnego roku, pomimo, że miałem lepsze myślenie niż rok wcześniej, znowu mogę powiedzieć to samo. Boże, im bardziej Ciebie poznaję, tym bardziej jestem zdumiony tym, jak bardzo jesteś łaskawy, jak bardzo jesteś kochający, jak bardzo jesteś troskliwy. Jest jeszcze wiele rzeczy, które miałbym Wam do powiedzenia, ale okażę miłosierdzie. Na tym zakończę. Wielkie dzięki.